Upiorna gospoda. W poprzednim odcinku nieco was przeraziłam, a przynajmniej po cichu na to liczyłam. Dziś opowiem ponownie o kobietach, które nieodparcie ciągnęło do zła. Ich motywacja była dość prosta, rabunkowa, jednak na tyle były wyjątkowe dla swoich czasów, że obie zyskały własne legendy. Posłuchajcie. Lavinia Fisher, urodzona w 1793 roku w Charleston w Karolinie Południowej, uznawana jest za pierwszą seryjną morderczynię w Stanach Zjednoczonych, choć są tacy, którzy twierdzą, że nigdy nikogo nie zabiła. Charleston, w którym przyszła na świat, położony u zbiegu trzech rzek wpadających do Atlantyku, w czasach Lavinii uznawane było za dosłownie najbardziej niezdrowe miasto młodego państwa amerykańskiego. Mieszkańców dziesiątkowała żółta febra oraz malaria, która była tutaj chorobą endemiczną i to aż do lat 50. XX wieku, gdy pestycydami wybito roznoszące zarazki komary. Na miasto spadały prawdziwe plagi, ospa, trzęsienie ziemi, huragany, wyniszczające starcia kolonistów z rdzennymi Amerykanami i powtarzające się napady piratów. W dodatku Charleston przesycone było cierpieniem. Miasto było ważnym punktem przerzutu i handlu niewolnikami z Afryki. Było to tak niebezpiecznie, że w 1763 roku uchwalono ustawę nakazującą wszystkim białym mężczyznom, by przez cały czas mieli przy sobie broń, nawet podczas niedzielnej mszy. Jednocześnie Charleston stało się bogatym i ważnym portem. Biali mieszkańcy zbijali gigantyczne majątki na uprawie bawełny i handlu niewolnikami. W tym właśnie pełnym niesprawiedliwości świecie dorastała i mieszkała śliczna Lavinia. Tu również wyszła za mąż za Johna Fishera. Nie wiemy nic o ich życiu przed rokiem 1819. Na pewno oboje prowadzili własny zajazd, Six Mile Wayfarer House, jak sama nazwa wskazuje, położony 6 mil na północ od Charleston. W pobliżu nie było żadnych domostw. Budynek Fisherów był zadbany, przyciągał wzrok podróżnych i wróżył dobre, ciepłe przyjęcie. Dochody z niego jednak nie wystarczały młodym małżonkom. Dodam, że jeśli nie było się bogaczem w Charleston, życie nie było za kolorowe. W mieście praktycznie nie istniała klasa średnia. Młodzi Fisherowie, należący do uboższej warstwy społeczności, postanowili sobie dorobić kosztem podróżujących samotnie kupców. Lokalny szeryf dostawał co jakiś czas informacje, że znikają goście państwa Fisher. Nie wszczynał jednak śledztwa. Fisherowie byli lubiani, szanowani, a i brakowało dowodów na to, że prowadzą jakąś zbrodniczą działalność. Zadbany zajazd i piękna Lavinia usypiali czujność podróżnych. Pełna serdeczności kobieta zapraszała ich do zajazdu na posiłek. Przy okazji wypytywała o sprawy prywatne i zawodowe. Chciała wyczuć, czy warto ryzykować, czy gość miał przy sobie większą ilość pieniędzy. Po jedzeniu Lavinia prowadziła przybysza do jego pokoju na piętrze. Znikała tylko na chwilę, by zaraz wrócić z filiżanką gorącej, pysznej herbaty. Napój miał uśpić mężczyznę, na co tylko czekał mąż Lavinii. Po zaśnięciu gościa John Fisher wchodził do pokoju i wbijał nóż w pierś śpiącego człowieka. Istnieje też inna wersja dramatycznych wydarzeń. Herbata rzeczywiście usypiała podróżnego na kilka godzin. Następnie Lavinia ciągnęła za dźwignię, która uruchamiała mechanizm. Łóżko się przekręcało i ofiara wpadała prosto do dołu w piwnicy. Dla dodania grozy, dzisiejsi przewodnicy po Charleston opowiadają, że dół najeżony był wystającymi do góry ostrymi kolcami. Może to rzeczywiście zbyt malowniczy i krwawy obraz, jednak, jak przekonacie się za kilka minut, całkiem prawdopodobny. Według prasowych doniesień z Charleston Post and Courier w lutym 1819 roku grupa samozwańczych strażników obywatelskich udała się do Fisherów, by zatrzymać ich zbrodniczy proceder, skoro prawdziwi stróże prawa lekceważyli problem. Parę uważano za członków bandy, która zatrzymywała wozy na drodze, okradała podróżnych, zabierając towary i pieniądze. Napastnicy byli zamaskowani i trudni do rozpoznania. Udający się na interwencję strażnicy szykowali się nawet do wykorzystania prawa lincza, czyli jak się domyślacie, zlinczowania, wymierzania najokrutniejszej kary eliminacyjnej bez procesu. Najpierw kawalkada jeźdźców udała się do zajazdu Five Mile House. Otoczyli budynek i zagrozili, że jeśli jego mieszkańcy nie wyjdą w ciągu 15 minut, spalą doszczętnie zabudowania. Chociaż wszyscy wyszli, strażnicy nie znaleźli wśród nich bandytów, a przynajmniej tak im się wydawało. Następnie pojechali do Six Mile House, z którego również wyciągnęli na zewnątrz zastraszonych mieszkańców. Uznali, że wykonali swoją misję i wrócili do miasta. Na wszelki wypadek zostawili młodego Davida Rossa, by w ich imieniu pilnował porządku. Zdaje się, że nie było to dobre posunięcie. Zresztą, na mój gust, nic w działaniach grupy zbulwersowanych obywateli Charleston nie było logiczne. Cóż znaczył pozostawiony na miejscu jeden człowiek przeciwko całej bandzie, która zabijała i okradała podróżnych bez mrugnięcia okiem? Biedny, pozostawiony sam sobie David Ross po odjeździe kolegów został zaatakowany przez dwóch bandytów. Wyciągnęli go z zajazdu z Six Mile House. Na podwórku czekało na niego 10 mężczyzn i jedna piękna kobieta, Lavinia. Od razu zwrócił się do niej, błagając o pomoc. Pani Fisher nie zamierzała mu pomagać. Zaczęła go dusić, a potem uderzyła jego głową o okno. Zakrwawiony i wciąż żywy Ross zdołał jakimś cudem uciec z rąk bandytów. Dotarł do miasta i zwrócił się nie do obywatelskiej straży, lecz do oficjalnych władz. 2 godziny później nieświadomy tych wydarzeń podróżny, handlarz futrami John Peoples z Georgii zapytał o pokój w zajeździe Fisherów. Chciał też napoić konia. Lavinia niestety nie miała akurat dla niego wolnego lokum, ale zaproponowała, że przyjmie go w gospodzie, gdzie mógłby odpocząć i wypić herbatę. Kobieta nie przewidziała, że John nie pijał herbaty. Z grzeczności udał, że wypił, w rzeczywistości wylał napój, gdy nie patrzyła. Lavinia dopytywała szczegółowo jego sprawy zawodowe, podczas gdy jej mąż stał z boku i uważnie lustrował przybysza. Widocznie w końcu oboje uznali, że Peoples nadaje się na klienta i nagle znalazł się dla niego pokój. Handlarz udał się na górę i położył na łóżku. Zaczęło go dręczyć dziwne przeczucie, że właściciele gospody czyhali na jego dobytek i życie. Zdecydował, że na twardym, drewnianym krześle będzie spał czujniejszym snem. Ustawił siedzenie tuż przy drzwiach i zasnął. Obudził go hałas. Jego łóżko zapadło się z hukiem. W piwnicy czekał na gościa John z toporem w ręku. Nie namyślając się długo, Peoples wyskoczył przez okno, dosiadł swojego konia i pognał do Charleston wezwać pomoc. Tym sposobem dwaj świadkowie, David Ross i John Peoples, doprowadzili do ujawnienia działalności Fisherów. W końcu były niezbite dowody. Zastępca szeryfa, pułkownik Nathaniel Green Cleary, uzyskał nakaz sądowy i wyruszył do Six Mile House. Kiedy na miejsce przybyła policja, para poddała się bez walki. Aresztowano Lavinię i Johna oraz ich dwóch pomocników. Przesłuchiwany John przez cały czas chronił żonę, za to podawał chętnie nazwiska innych członków złodziejskiego gangu, których dzięki jego zeznaniom zatrzymywano w kolejnych dniach. Przeszukano zajazd Six Mile House i całą posesję. Znaleziono szczątki ludzkie około 200 metrów od budynku. Należały do dwóch osób, prawdopodobnie białego mężczyzny i czarnej kobiety. W wielu bliższych współczesności źródłach natraficie na informację, że u Fisherów szeryf znalazł przedmioty zabrane wielu podróżnym, herbatę z dodatkiem usypiających ziół, wspomniany mechanizm i zapadnie, a w piwnicy rozłożone ludzkie szczątki. To ostatnie wydaje się najmniej prawdopodobne. Podróżni czuliby zapach rozkładu, wchodząc do gospody. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Trzymano ich jednak w więzieniu Old City w Charleston przez 3 miesiące do czasu rozpoczęcia procesu w maju 1819 roku. Pomocników Fisherów zwolniono za kaucją. Ława przysięgłych uznała Johna i Lawinię za winnych napadom na podróżnych, co równało się wówczas z wyrokiem śmierci. Początkowo sędzia wziął pod uwagę apelację Fisherów. Nie wydawał wyroku. Przetrzymywał jednak dalej młodych ludzi w areszcie, aż do stycznia 1820 roku, gdy zwołano kolejne posiedzenie sądu. Fisherowie nie marnowali czasu za kratami. Planowali uciec z więzienia. Ponieważ byli małżeństwem, siedzieli oboje w jednej celi, w części dla dłużników na piętrze, słabiej strzeżonym niż parter. 13 września wcielili w życie swój prosty plan. Postanowili wydostać się przez dziurę, którą zdołali zrobić pod zakratowanym oknem. Pierwszy opuścił celę John. Niestety lina, po której się zsuwał, zrobiona z więziennych koców, pękła zanim dosięgnął ziemi. Mąż, nie chcąc porzucać żony, poddał się od razu. Od tamtej chwili pilnowano oboje znacznie uważniej. 4 lutego 1820 roku skazano Johna i Lawinię na śmierć przez powieszenie. John wyspowiadał się u wielebnego Richarda Fermana, który stał na czele społeczności baptystów w Charleston. Duchowny zaglądał do celi Fisherów dość często. Nić porozumienia znalazł tylko ze skazanym mężczyzną. Lawinia była wciąż rozgoryczona. Nie modliła się. Raczej przeklinała Boga. 18 lutego, około godziny 12:45, zabrano skazańców z więzienia. W powozie towarzyszył im wielebny. Pilnowali ich szeryf z przybocznymi oraz mały oddział kawalerii. Dotarli na miejsce publicznej egzekucji. Szafot wzniesiono przy Meeting Street, czyli dzisiejszej Line Street, wówczas tuż za granicami miasta. W oczekiwaniu na makabryczne widowisko zebrał się 2000 tłum. Ferman odczytał nagłos napisany przez Johna list, w którym podtrzymywał on swoją niewinność. Jako chrześcijanin Fisher prosił o miłosierdzie dla tych, którzy złamali przekazanie, zeznając fałszywie przeciwko niemu podczas procesu. John nie poprzestał na liście. Zaczął wykładać zgromadzonym ludziom, jak wyglądały naprawdę sprawy z jego punktu widzenia. Prosił o wybaczenie. Dziękował za uprzejmość i serdeczność szeryfowi. Jego egzekucja przebiegła bez problemów. Zawisł pierwszy, ponieważ wedle zwyczajowego prawa nie można było powiesić zamężnej kobiety. Stając jako druga na szafocie, Lawinia Fisher była już wdową. Walczyła. Siłą trzeba było ją zaciągnąć pod szubienicę. Błagała zgromadzonych, by jej pomogli. Gdy przeklinała i wyzywała gubernatora, tłum zamilkł. Jej ostatnie słowa brzmiały: jeśli ktoś z was ma wiadomość dla diabła, dajcie mi ją, a ja ją zaniosę. Istnieje przekaz, że na egzekucję założyła białą suknię, by stanąć w niej na ślubnym kobiercu z diabłem. Inna wersja tłumaczy, że suknia była na wypadek, gdyby któryś z obecnych mężczyzn chciał ją poślubić. Mężatek przecież nie wieszano. W chwili śmierci John miał 27 lat, Lavinia 26. Pochowano ich na cmentarzu Pottersfield, w pobliżu więzienia Old City, gdzie składano do ziemi w nieoznaczonych grobach przestępców, o ile nikt nie zgłosił się po ich ciała. Gdzie dokładnie było miejsce pochówku? Tego nie wiadomo. Chociaż wiedzą to najlepiej przewodnicy wycieczek, którzy z lubością opowiadają zmyślone szczegóły, by podkoloryzować najsłynniejszą morderczynię w Charleston. O ile w ogóle kogoś zabiła. Podobno szczątki Lavinii odkopano, by przeznaczyć je na cele naukowe dla młodych adeptów medycyny. Przez jakiś czas, nomen omen, wisiały między szkołą medyczną a nieistniejącym już starym Muzeum Charleston, których budynki połączono jeszcze w XIX wieku. Czaszka oraz kilka kręgów i łopatki kobiety były przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie doktora Gilmora. Chodzą słuchy, że duch upartej Lavinii nawiedza stare więzienie przy Magazine Street w Charleston oraz cmentarz Unitarian, choć przecież wcale jej tam nie pochowano. Dla jednych historyków była tylko członkinią gangu, a kara, jaką jej wymierzono, nie była za morderstwa, a jedynie za rozboje na drogach. Inni utrzymują, że była potworem. Miażdżyła ofiarom głowy między swoimi nogami. Rzeczywiście musiałaby mieć stalowe uda. John i Lavinia doczekali się wielu legend na swój temat, podobnie jak Madame LaLaurie i jej dom tortur w Nowym Orleanie, o czym wam opowiadałam w jednym z wcześniejszych odcinków. Teraz dokonam małego skoku w czasie i nieco w przestrzeni, pozostając wciąż w Stanach Zjednoczonych. Koniecznie muszę wam przedstawić szalenie podobną historię, aczkolwiek bardziej krwawą i bez happy endu. Południowo-wschodnie krańce stanu Kansas, rok 1870. Na rozległą prerię powstałego zaledwie 9 lat wcześniej stanu zjeżdżały kolejne rodziny szukające nowego miejsca do życia. Homestead Act z roku 1862 pozwalał obywatelom, którzy ukończyli 21 lat, na zajmowanie sporych działek, osiedlanie się na nich i budowanie gospodarstw. Ziemia przechodziła na ich własność po 5 latach od osiedlenia. Nie zmieniła tego wojna secesyjna, która skończyła się ledwie 5 lat wcześniej. Dla wszystkich było miejsce, Amerykanów i świeżo przybyłych emigrantów. Benderowie zajęli 160 akrów ziemi w październiku 1870 roku. Byli jedną z 5 rodzin spirytualistów, które osiadły w miasteczku Osage w hrabstwie Labette na terenie dzisiejszego Cherryvale. Rodzina Benderów z rozmysłem wybrała i zarejestrowała działkę przylegającą do szlaku Great Osage Trail, przez który podróżowano na zachód. Droga łączyła większe miasta, Fort Scott i Independence. Najbliżsi sąsiedzi mieszkali niemal kilometr od ich siedliska. Zapewnili więc sobie swobodę i nie martwili się, że ktoś podpatrzy, na czym polega ich działalność. A uwierzcie, mieli podstawę do tego, by zachowywać dyskrecję. Pierwsi przyjechali mężczyźni, John Bender Senior i John Junior. Postawili chatę, stodołę z zagrodą i wybudowali studnie. Jesienią 1871 roku dołączyły do nich dwie kobiety. Starsza Elvira i młodsza Kate. Lichy domek służył im jako miejsce do mieszkania i do prowadzenia biznesu. Wnętrze podzielili na dwie nierówne części. Chciałabym, byście teraz wyobrazili sobie, jak to rzeczywiście wyglądało. Tylną, węższą część chaty przeznaczono na miejsce dla rodziny. Została oddzielona od drugiej, powiedzmy reprezentacyjnej, ciężką płócienną plandeką zdjętą z wozu, którą zawieszono niczym kotarę. W głównej, większej części chaty Benderowie urządzili sklep wielobranżowy, kuchnię i rodzaj mini zajazdu gospody ze stołem, ławą i posłaniem dla zdrożonych podróżnych. Lada sklepowa była po prawej stronie od wejścia. Stół naprzeciwko drzwi ustawiono tak, by zasiadająca za nim osoba pozostawała plecami do plandeki. Wenderowie sprzedawali tytoń, herbatniki, sardynki, cukierki, proch i kule. Obie kobiety pielęgnowały ogródek warzywny i owocowy sad, który z jakiegoś dziwnego powodu był zawsze świeżo zaorany. Trudno powiedzieć, kim naprawdę byli. Głowa rodziny, John Senior, miał około 60 lat i bardzo nieprzyjemną aparycję. Wyglądał jak zbój z nieocenzurowanych baśni braci Grimm. Ledwie mówił po angielsku. Podobno w ojczystym kraju był piekarzem. Jego żona miała 55 lat i też podobno słabo znała język. Uchodziła za kobietę niesympatyczną i nieprzystępną. Natomiast dorosłe dzieci, John Junior i Kate, były ich kompletnymi przeciwieństwami. 25-letni John, szczupły i przystojny, miał kasztanowe włosy i wąsy, mówił znakomicie po angielsku z niemieckim akcentem. Śmiał się też nazbyt często, czasami bez przyczyny, co niektórym przeszkadzało. Katie, lat 23, była prześliczna. Nawet na starych zdjęciach z epoki widać, jak wielkiej i delikatnej była urody. Mówiła płynnie po angielsku, również z niemieckim akcentem. Chodziła na tańce, jeździła konno i udzielała się towarzysko. Dorabiała do rodzinnego budżetu, pracując jako kelnerka w restauracji hotelu Cherry Vale. Głosiła też, że jest uzdrowicielką. Rozdawała ulotki, w których pisała, że, cytuję, profesor panna Katie Bender potrafi uzdrowić każdy rodzaj choroby, w tym głuchotę, ślepotę, napady drgawek i niemotę. Usilnie reklamowała swoje uzdrawiające moce wśród klientów sklepu. Prowadziła seanse spirytystyczne jako medium, a musicie wiedzieć, że był to czas, gdy spirytualizm, wiara w duchy i ich wywoływanie było niezwykle modne. Niektórzy zbili na tym niezłe fortuny, zwłaszcza piękne kobiety. Kate głosiła niezwykłe rzeczy na swoich wykładach, w tym wolną, niczym nieskrępowaną miłość. Stąd jej kontakty seksualne z bratem, do których się przyznawała. Do dziś wiele osób uważa, że Kate i John nie byli rodzeństwem, lecz małżeństwem, a rodzinne więzy były kompletną mistyfikacją. Ewidentnie najinteligentniejszą i najsprytniejszą osobą w tej tajemniczej rodzinie była Kate. Starzy Benderowie trzymali się na uboczu. Starali się jak najmniej kontaktować z miejscowymi. Młodzi zupełnie inaczej. Miejscowi brali ich za imigrantów z Niemiec, choć równie dobrze mogli przybyć z Norwegii czy Holandii. W maju 1871 roku znaleziono pierwsze zwłoki. Mężczyźnie o nazwisku Jones zmiażdżono czaszkę i poderżnięto gardło. Ciało znaleziono w Drum Creek, około 5 kilometrów na południe od domostwa Benderów. Nie wszczęto śledztwa. W lutym 1872 roku znaleziono podobnie okaleczone ciała dwóch mężczyzn. Rok później było już głośno o zaginięciach w tym rejonie, które zaczęto z rozmysłem omijać. Wielu podejrzanych wygnano z hrabstwa. Domyślacie się, że 150 lat temu wystarczyła nieprzychylna plotka, by zrujnować czyjeś życie, zwłaszcza nielubianego sąsiada. Ziemi w Stanach było pod dostatkiem, więc fałszywie oskarżeni mieszkańcy pakowali się i szukali nowego życia na dzikim zachodzie. Dochodzimy do punktu, który niczym pierwszy kamień uruchamiający lawinę doprowadził do ciągu zaskakujących wydarzeń i ujawnił prawdziwą naturę tajemniczych Benderów. Zima 1872 roku. Owdowiały George Newton Longcore wyjechał z córeczką Mary Ann z Independence w stanie Kansas. Jedne źródła podają, że dziewczynka miała 18 miesięcy, inne, że 8 lat. Ja bardziej się przychylam do drugiej wersji, Gdyby rzeczywiście była tak mała, Longcore wziąłby do pomocy jakąś piastunkę. Ośmiolatka natomiast mogła spokojnie podróżować z ojcem. Wdowiec planował zamieszkać w Iowa u swoich rodziców. Pożyczył wóz z końmi od sąsiada, doktora Yorka, i wyruszył na północ. Droga biegła przez Great Osage Trail. Mężczyzna wkrótce zniknął bez śladu wraz z dzieckiem. Rodzice Longcora bardzo się niepokoili jego nieobecnością i pisali listy na stary adres syna z pytaniami, co się dzieje. Listy odebrał sąsiad, dr William Henry York, ten, który pożyczył Longcorowi wóz. Postanowił wyruszyć na poszukiwanie zaginionych, gdy dotarła do niego wieść, iż jego pojazd wraz z umierającymi z głodu końmi znaleziono w Fort Scott. Na wozie leżały ubrania mężczyzny i dziewczynki, które doktor zidentyfikował po dotarciu na miejsce. Była już wiosna 1873 roku. Podejrzewając najgorsze, doktor rozpytywał ludzi na szlaku, czy nie widzieli Longcora z córką. Niestety, nikt nic nie wiedział. York zdecydował się wrócić do domu. Jechał na znakomitym, cennym koniu i miał przy sobie około $700-900. On też zaginął. Dwaj bracia doktora wszczęli poszukiwania. Ten, kto stał za zniknięciem doktora, popełnił poważny błąd. To byli bardzo wpływowi ludzie w stanie. Alexander York był senatorem, pułkownik Ed York, weteranem wojny secesyjnej. Ten ostatni zebrał 50 ludzi i dokładnie przeczesywał okolice, przez które przejeżdżał jego brat. Rozpytywał podróżnych i lokalnych mieszkańców. 28 marca 1873 roku dotarł do gospody Benderów z towarzyszem, panem Johnsonem, i zapytał o Williama. Rodzina potwierdziła, że był u nich, ale odjechał. Podejrzewali, że wpadł w ręce Indian. Pułkownik przyznał im rację i pojechał dalej, jednak wrócił do chaty Benderów po 5 dniach. Od jednej z mieszkanek hrabstwa usłyszał, że Elvira pewnego razu groziła jej nożem. Czując, iż w tych ludziach jest coś podejrzanego, postanowił drążyć i dowiedzieć się prawdy. Koszmarna rodzinka wyparła się historii awantury z nożem. Elvira dawała do zrozumienia, że nie mówi po angielsku, a John Junior wszystkiemu zaprzeczył. W końcu starsza kobieta nie wytrzymała i powiedziała, że tak zrobiła, bo jej sąsiadka to czarownica, która rzuciła urok na jej kawę. Okazało się, że nie dość, że znała angielski, to jeszcze ujawniła swoją wybuchową naturę. Nadal jednak było to za mało, by oskarżyć Benderów o związek z zaginięciem doktora. York musiał odjechać. Przed wyjazdem Kate poprosiła go, by wrócił jeszcze raz, sam, w piątek wieczorem. Ona pomoże mu znaleźć brata, porozmawia z duchami. Trzeba przyznać, że na pewno zawróciła mu w głowie. Został, choć wciąż pełen wątpliwości. Kompanii pułkownika byli już przekonani, że w domu Benderów stracił życie jego brat. W niedzielnej szkółce w Osage zorganizowano spotkanie, na którym miano omówić sprawę tajemniczych zniknięć i morderstw w tutejszej społeczności. Wśród 75 uczestników był pułkownik York oraz stary i młody Bender. Nie wyrażono bezpośrednio podejrzeń wobec nich. York zachował swoje przemyślenia dla siebie. Benderowie żyli dalej, jak gdyby nigdy nic. Nie uciekali, nie panikowali. Na razie. Po 3 dniach od zebrania w szkółce ich dom stał pusty, a zwierzęta gospodarskie zostały porzucone. Billy Toll, który pędził tamtędy bydło, zgłosił fakt do gminy, ale pogoda była zła, więc dopiero kilka dni później zweryfikowano informację. Kilkuset mężczyzn, w tym pułkownik York, przybyło za późno. Po Benderach nie było śladu, ani ich rzeczy, ani jedzenia. Spod łóżka wydobywał się nieprzyjemny zapach. Odkryto pod nim zapadnię zabitą gwoździami. Pod podłogą był rodzaj piwnicy głębokiej na 180 cm, zwężającej się ku dołowi. Nic w niej jednak nie znaleziono, poza krwią, która wsiąkła w ziemię, dużą ilością krwi. To ona była źródłem odrażającego zapachu. Mężczyźni sądzili, że tu ginęły ofiary. Gdzie w takim razie zostały pochowane? Metalowym prętem przebadano ziemię wokół domku. Ciało doktora Yorka zakopane twarzą w dół pochowano bardzo płytko. Do końca dnia znaleziono łącznie 11 zwłok, w tym jedno w studni. Na wszystkich ofiarach dokonano egzekucji. Roztrzaskano im głowę młotkiem i poderżnięto gardła. Jedno z ciał należało do dziewczynki, córki Longcora, z którym została pochowana we wspólnym grobie. Najprawdopodobniej została pochowana żywcem pod ciałem jej martwego ojca. Benderowie uciekli, więc wyobraźcie sobie wściekłość mieszkańców po odkryciu zwłok. Zamknijcie teraz oczy. Wyobraźcie sobie gromadę kilkudziesięciu wrzeszczących ludzi, którzy przeszukują dosłownie każdy centymetr kwadratowy chaty i posesji. Na swoje nieszczęście był wśród nich przyjaciel Benderów, Brockman. Złapano go, skrępowano i powieszono na drewnianej belce w domu. Stracił przytomność, zdjęto go, ocucono, przesłuchano i powieszono z powrotem. I tak trzy razy. Podduszony, zataczając się, wrócił do siebie. Wybaczcie, że to powiem. Może szkoda, że przeżył. 23 lata później został aresztowany za gwałt i morderstwo swojej 18-letniej córki. Chata Benderów została wystawiona na pastwę łowców pamiątek. Przybywały wręcz wycieczki turystów i dziennikarzy. Po ich domostwie nie zostało ani śladu. Senator Alexander York wyznaczył nagrodę za złapanie rodziny w wysokości $1000, czyli dziś ponad 22 tysiące. Gubernator stanu Kansas przebił tę kwotę. Zaoferował $2000 po $500 za każdego. Na podstawie zebranych śladów i sekcji zwłok ustalono modus operandi morderców. Gość sadzany był przy stole ustawionym nad zapadnią do piwnicy. Jak już mówiłam, siedział odwrócony plecami do zasłony. Sympatyczna, śliczna Kate starała się odwrócić uwagę przybysza. To ona była mózgiem krwawej działalności Benderów. Elwira stała na czatach na zewnątrz. Kaszlem miała uprzedzać, że ktoś nadciąga do gospody. Tymczasem zza zasłony wychodził John Junior lub John Senior i uderzał młotkiem w prawą stronę głowy przybysza. Kate podcinała ofierze gardło. Ciało następnie spadało do schowka pod zapadnią, martwe lub jeszcze żywe. Tam dobijano ofiary, rozbierano, a potem półnagie przenoszono w miejsce wybrane na pochówek. Jednych podróżnych Benderowie zabijali dla pieniędzy, innych, ewidentnie ubogich, z samej żądzy mordowania. Napadali tylko samotnych wędrowców, tak jak Fisherowie. Wozy i konie sprzedawali sąsiadom. Prawdopodobnie ofiar było co najmniej 20. W chacie znaleziono narzędzia zbrodni, młotek do butów, młotek szponiasty i kowalski, które pasowały do wgłębień w czaszkach. Nóż znaleziono ukryty w zegarze. Ci, którzy przeżyli gościnę u Benderów, potwierdzali, że byli przymuszani do siedzenia tyłem do poplamionej plandeki. Zauważali, że gospodarze ukrywali się za zasłoną, a obie panie Bender irytowało, gdy ktoś nie chciał skorzystać z proponowanego na siłę miejsca. Znaleziono też dziury po kulach w dachu i ścianach chaty. Zapewne strzelając na oślep, niektóre ofiary próbowały bronić się przed atakiem krwawej rodzinki. Poszukiwania Benderów nie przyniosły rezultatów. Detektywi dotarli po śladach do porzuconego wozu i zaprzęgu z wygłodzonymi końmi, 19 kilometrów od chaty. Dalej rodzina uciekała pociągami, w pewnym momencie rozdzieliła się. Młodzi uciekli w stronę Nowego Meksyku. Starzy pojechali na północ, w stronę Missouri. I teraz zaczynają się domysły. Niektórzy twierdzili, że ich dorwano i zastrzelono. Wszystkich, poza Kate, która została spalona żywcem. Druga wersja mówiła o zlinczowaniu całej rodziny. Ale też nikt nigdy nie zgłosił się po nagrodę. Nie miał dowodów, że oni naprawdę zginęli. Szukano ich przez kolejne 50 lat. Aresztowano osoby, które pomagały w odsprzedawaniu ukradzionego dobytku ofiar. Obecnie uważa się, że John Senior to John Flickinger, który w 1884 roku popełnił samobójstwo, topiąc się w jeziorze Michigan. John Jr. naprawdę nazywał się John Gebhardt. Almira Meg Griffith ukrywała się pod nazwiskiem Elvira Bender. Kate, czyli Eliza Griffith, była piątym z jej 12 dzieci. Jak niemal każda z historii, którą wam opowiadam, także i ta zostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Nie chodzi tylko o dalsze losy morderców, ale przede wszystkim o ich motywy. Czy rzeczywiście sprawcom zależało tylko na pieniądzach? Czy wcześniej i później parali się podobnym zajęciem? Kim była Kate i kiedy w tej pięknej, rudowłosej, młodej kobiecie zrodził się szatański pomysł prowadzenia upiornej gospody? Dlaczego Lavinia Fisher wspomagała męża i innych opryszków w napadaniu na podróżnych? Czy te kobiety były rzeczywiście złe? Czy coś sprawiło, że zeszły na złą drogę? Zostawiam was z tymi pytaniami. Do następnego odcinka. Do usłyszenia i do zobaczenia. Renata.